kochani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski ma wymiar nie tylko religijny, ale ma także wymiar patriotyczny i narodowy. U podstaw dzisiejszego świętowania są pewne wydarzenia historyczne naszej ojczyźnie, które w ocenie Polaków były ingerencją Matki Bożej w obronę naszego narodu. Ta ingerencja dotyczy przede wszystkim obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 roku. To po tym wydarzeniu król Jan Kazimierz nazwał Marię Królową Korony Polskiej i zobowiązał się, że podejmie wszelkie starania, aby Stolica Apostolska nadała Maryi tytuł Królowej Polski. Jednocześnie, co będzie w jego mocy, żeby Polacy oddawali cześć Matce Bożej, walcząc ze swoimi wadami narodowymi. I może warto z racji dzisiejszej uroczystości zastanowić się, jak to widzieć to królowanie, jak rozumieć to królowanie. Bowiem od samego początku Polacy w królowaniu widzieli przede wszystkim służbę Maryi. Nie tyle patrzyli, że Maryja chce od nas hołdów, czci, nie wiadomo jakich ofiar, ale przede wszystkim uznali ją jako królową, to znaczy jako tą, która służy temu narodowi. I teraz popatrzmy, w czym ta służba Matki Bożej się przejawia. Po pierwsze, przejawia się w tym, że na polskiej ziemi jest bardzo wiele sanktuariów maryjnych. W żadnym narodzie na świecie nie ma tyle sanktuariów, co na polskiej ziemi. O czym świadczą sanktuaria? Że Maryja chce być blisko ludzi, którzy ją kochają. I choćby, moi drodzy bracia i siostry, popatrzmy na nas tutaj. Przecież niedaleko stąd jest i Stara Wieś, i Haczów, i tutaj Polańczyk. To są wszystko sanktuaria Matki Bożej. W obrębie nawet, nie mówiąc o Saroku też, gdzie jest u ojców franciszkanów koronowany obraz. A więc zauważcie, ile jest tych sanktuariów w Polsce, które świadczą o tym, że Maryja chce być z tym ludem. Drugim przejawem, moi drodzy, tej służby Matki Najświętszej to są cudowne ingerencje w historię naszego narodu. Są takie bardzo ważne daty. Pierwsze to jest 1410. Walka z krzyżakami. I kiedy tak patrzy się w sposób tylko logiczny, sensowny, to Polacy nie mogli odnieść zwycięstwa nad krzyżakami. A jednak odnieśli pod Grunwaldem. Później tak samo ten słynny cud Matki Bożej w obronie Jasnej Góry. To znowu rok 1920, cud nad Wisłą. Zauważcie, że są pewne takie znaczące wydarzenia w historii naszego narodu, gdzie Matka Boża była obecna. Trzecim przejawem służby Matki Bożej to jest zatroskanie o wierność Ewangelii. Zawsze jest tak, że powstają pewne herezje, pewne prądy myślowe, które pociągają ludzi. I zauważcie, że wschód pociągło prawosławie, zachód pociągnął protestantyzm, a Polska została wierna katolicyzmowi. Bo zachowała tą jedność z Rzymem. I tutaj niektórzy poddają wątpliwość, dlaczego my mamy tą jedność z Rzymem. Tam, gdzie jest papież, tam jest prawdziwy Kościół. A więc to nie jest jedność z Rzymem dla jakichś racji politycznych, ale dla racji religijnych. I to trzeba rozumieć, że tak jak mamy diecezję i mamy ordynariusza, tak samo jako wyznawcy Chrystusa katolicy mamy papieża. I to jest ta racja, której jesteśmy złączeni z Rzymem. I tutaj Matka Boża jakby ocaliła tą wierność prawdziwej religii w naszej ojczyźnie. Czwartym przejawem służby Matki Bożej są świadkowie wiary. W naszej ojczyźnie wiercy czciciele Matki Najświętszej. Patrzcie choćby na naszego patrona świętego Andrzeja Boboli. To jest człowiek maryjny. Właśnie wtedy, jak się powierzył Matce Bożej, wtedy zaczął dążyć do świętości. Wtedy naprawdę szedł drogą ku zbawieniu. Popatrzmy na innego wielkiego świętego Maksymiliana, któremu my ołtarz poświęcony w naszej świątyni. Wielki czciciel Matki Bożej, rycerstwo niepokalanej, które założył jest znane na całym świecie. Zauważcie, jak myślenie o Maryi zmienił papież pochodzący z Polski, błogosławiony Jan Paweł II. To właśnie ten wpływ protestantyzmu, że za dużo mówi się o Maryi, że Maryja się wywyższa, sprawiło, że nieraz papieże byli z takim dystansem, kochali Matkę Bożą, ale wiele o niej nie mówili. A Jan Paweł II był tym, który nie wyobrażał sobie pielgrzymki do danego narodu, żeby nie odwiedzić sanktuarium maryjne. Wszędzie się do niej zwracał i zresztą powiedział to tu stół z Maryją. A więc zmienił trochę myślenie Kościoła o Matce Najświętszej. Patrzcie na błogosławionego Jerzego Popiełuszko, a sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński. To są ci wielcy świadkowie wiary, który Maryja wychowywała w naszej ojczyźnie. I wiele jest takich pewnie osób, ale tylko na te zwróciłem uwagę. Piątym przejawem służby Matki Najświętszej jest to, że ona posługiwała się naszym narodem w obronie chrześcijaństwa. Moi drodzy, popatrzcie na wielkie zwycięstwo nad Mahometami pod Wiedniem w 1683 roku, gdzie zginął ostatni z Bobolów, który był właścicielem strachocińskiej Bobolówki. Tam właśnie polska armia odniosła największe zwycięstwo, przyczyniła się do obrony katolicyzmu. Pewnie gdyby nie to zwycięstwo, Europa nie wiadomo, czy by była dzisiaj chrześcijańska. Co więcej, patrzcie, jak Matka Boża posłużyła się także tym narodem niewielkim, który nie zgodził się z totalitaryzmem niemieckim, ani rosyjskim, ani sowieckim. Walczył do końca i rzeczywiście upadek tych totalitaryzmów w jakiś sposób ma źródło w Polsce, a szczególnie tak namacalnym źródłem jest to, co było w roku 1980, gdzie totalitaryzm sowiecki upadł. To są wielkie zwycięstwa i udział Matki Bożej jako ta służba. Co więcej, bracia i siostry, w tej królowaniu Maryi przede wszystkim dostrzegano miłość Matki Bożej do naszego narodu. Ta miłość przejawiała się w tym, że Maryja ocalała naród, niosła pomoc ludziom. Gdybyśmy się tak zapytali ludzi, to w iluż to jest Polaków, które uprosiło u Boga sobie za przyczyną Matki Bożej różne łaski. Jedni zdrowie, inni nawrócenie z grzechów, a są i tacy, który Maryja prowadziła drogę świętości i zbawienia. I gdy było, jest źle, to zawsze udajemy się do Matki Bożej. Zresztą to widać. Zawsze udajemy się do sanktuariów maryjnych. I dlatego niektóre sanktuarium, tak jak w Wiodłówce, gdzie Maryja po raz pierwszy raz uratowała dziecko ugryzione przez żmiję, a teraz są naprawdę setki, tysiące tych różnych uzdrowień i co tydzień ludzie wyrażają wdzięczność tym sanktuarium pod Jarosławiem z uzdrowień i to takich wyjątkowych uzdrowień, z których lekarze nie dawali sobie rady. Dlatego znani jesteśmy w świecie jako naród maryjny. Ale dlaczego? Tylko dlatego, że chcemy Matce Bożej się odwdzięczyć za to, że ona nas kocha. Nie bez jej miłości bylibyśmy innym narodem. Mamy wady, mamy słabości, ale jest także i w tym narodzie wiele dobra. Co jeszcze, moi drodzy, w tym królowaniu Maryi warto podkreślić? Przede wszystkim zmysł wiary naszych praojców, którzy potrafili dokonać właściwej oceny historii. To jest bardzo istotne, że zobaczcie, że nasi praojcowie patrzyli oczyma wiary na historię ojczyzny. Ona nie jest łatwa, ta historia, bo było wiele porażek, było wiele błędów, ale jest ktoś, kto nas z tego wszystkiego jakby wyprowadzał. Od czasu do czasu z tego zamieszania, czy politycznego, czy społecznego, jest ktoś, kto wyprowadza nas ku większemu dobru. I to właśnie potrafili dostrzec nasi ojcowie, widząc w tym udział Matki Najświętszej. Właśnie nie przypisywali sobie, że oni odnieśli zwycięstwo nad krzyżakami, że oni odnieśli zwycięstwo nad Szwedami czy Sowietami, tylko powiedzieli: Maryja nam pomogła. I wydaje mi się, że to jest bardzo istotne w dzisiejszej rzeczywistości, bowiem może w ostatnim czasie, kiedy dokonało się naprawdę wielkie zwycięstwo w Polsce, bo zauważcie, że kiedy powstawała Solidarność, było bardzo wiele nadziei i wychodziło wszystko na właściwą drogę. Ale co się później stało z czasem? Że ludzie, niektórzy zaczęli sobie przypisywać udział w tym zwycięstwie. Gdybym nie ja, to by tego nie było. Zauważcie, czy to nie jest jakaś kara za to wszystko, co jest dzisiaj. Bo człowiek, który zabiera chwałę Bogu, udział Matki Najświętszej nie podkreśla, ale siebie stawia w tym miejscu. Daleko taki człowiek w historii nie zajdzie. I tu chyba popełniliśmy bardzo wielki błąd, bo bardziej ceniliśmy ludzi, że to dzięki nim to zwycięstwo dokonało się, a nie widzieliśmy udziału Matki Najświętszej. Zobaczcie, bo my starsi to pamiętamy. Przede wszystkim o co chodziło? Że to zwycięstwo dokonało się przy ołtarzu, przy konfesjonałach, z różańcem w ręku. Nie były takie obrazy solidarnościowe? I właśnie zamiast to umieć podkreślić, wypowiedzieć, tak jak nasi praojcowie, nie umieliśmy tego. Stanęli ludzie, którzy powiedzieli: gdybym nie ja, tego zwycięstwa by nie było. I ten egoizm zrodził to, co dzisiaj mamy w Polsce. Tak to bynajmniej oceniam i tak to bynajmniej widzę. Właśnie jeżeli człowiek stawia się w miejsce Boga, pomniejsza zasługę nieba, to taki naród daleko nie zajdzie. I dlatego dzisiaj mamy, kochani bracia i siostry, takie sytuacje, jaką mamy w tej naszej ojczyźnie. Chcemy dzisiaj przede wszystkim uświadomić sobie tą wielkość i mądrość naszych praojców, którzy nie przypisali sobie tego, co im się nie należało. Dlatego nasze dzisiejsze świętowanie ma głębokie znaczenie dla naszej historii. Przede wszystkim pierwsze to jest to, żeby nie deptać ołtarzy. Jest dzisiaj taka tendencja świeckości państwa, oddzielenia Kościoła od państwa. Tak, to jest wszystko prawda. Ale moi drodzy, nie można powiedzieć, że Boga nie ma w tej ojczyźnie, gdy tyle kościołów jest. Nie można powiedzieć, że nie ma Matki Najświętszej, gdy tyle jest sanktuariów. Niektórzy jakby nie chcieli tego zauważyć i tego dostrzec. Właśnie nie wolno zaprzeczać temu, co jest chlubą naszego narodu, bo dzisiaj stara się fałszywie przedstawiać historię. To jest najgorsze, że my zaczynamy się wstydzić tego, co było naszą chlubą, tylko dlatego, że ktoś nam tam powie, że jesteś zacofany, że jesteś ciemnogrody i boimy się stanąć w bronie prawdy. I fałszuje się tą prawdę o Polsce, o naszej ojczyźnie. Właśnie zauważcie, że jak boi się człowiek dzisiaj powiedzieć Bóg, Matka Najświętsza, jak boi się powiedzieć, że udział Kościoła jest, że jest udział wiary w tym wszystkim, boimy się pewnych rzeczy. Nie wolno zapominać, że nasz naród został ocalony przez Maryję i to jest ta głęboka prawda. I teraz jakie zobowiązania się rodzą z dzisiejszego święta? Bowiem konkretne, praktyczne wnioski dla naszego przyszłego życia. Pierwsze, trzeba pielęgnować prawdę historii. Co to jest ta prawda historii? Były błędy, były słabości, ale było też i wiele dobra. I właśnie tak samo jest i dzisiaj. Nie można wszystkiego potępiać, nie można wszystkim gardzić, nie można widzieć tylko samego zła. Tuże tu i ówdzie ludzie nie są tacy, jak być powinni, ale jest wiele dobra w tym polskim narodzie. I za to trzeba naprawdę Panu Bogu dziękować i trzeba tą prawdę podkreślać. Po drugie, moi drodzy, trzeba łączyć siły w walce z tym, co zaprzecza naszej tożsamości narodowej. Zauważcie, że dzisiaj jest taka tendencja w Europie, żeby nie było narodów. Wprawdzie boją się tego głośno powiedzieć, ale jest coś takiego, że wszyscy jesteśmy tacy sami. Nie, każdy naród, jeżeli Bóg sprawił, że mamy swój język, swoją historię, swoją tożsamość, Bóg sprawił, że między tutaj Bałtykiem a Tatrami, Bugiem i Odrą jest Polska, niech ta Polska dalej pozostanie. I to jest właśnie coś bardzo istotnego i ważnego, żeby łączyć te siły dzisiaj. Nie dać się zbałamucić, że jak wyjedziemy z naszej ojczyzny, będzie nam lepiej. Patrzcie, bracia i siostry, na pańszczyznę. To jest klasyczny przykład tego, co dzisiaj chce się zrobić w Europie. Pan był zawsze panem, a niewolnik był zawsze niewolnikiem. I Pan do tego momentu pozwalał niewolnikowi coś tam osiągać w życiu, dopóki mu nie zagrażał. I tak samo jest i dzisiaj. Zobaczcie, że jakżeśmy się nie tak dawno jeszcze chlubili, że obcy kapitał do Polski przyjeżdża, że będzie nam tak dobrze, choćby i tu z Sanokiem. Was starsi pamiętacie, jakie były te fabryki, Stomil, Autosan. Ilu nas pracowało dzisiaj, ilu jest ludzi? Tak, wprawdzie technika poszła do przodu, są komputery, ale zauważcie, że nawet wyda się wielkie pieniądze, żeby zniszczyć to, co jest rodzime. Bo i tak musimy z autobusami jeździć, opony będą nam potrzebne i łatwiej tam gdzieś na zachodzie dać pracę. I to jest właśnie coś, o czym trzeba dzisiaj mówić. Właśnie, moi drodzy, trzecia bardzo ważna sprawa. Nie możemy dopuścić, by na polskiej ziemi było bezbożne wychowanie dzieci i młodzieży. To nie są jakieś slogany, ale zauważcie, jak dzisiaj no już od szkoły podstawowej musi być wychowanie, nawet z przedszkola już teraz mówią, wychowanie seksualne. Dziecko musi umieć korzystać z najnowocześniejszych środków techniki, ale ostatnio, co wyczytałem, to strasznie, że dziecku nie wolno do 18 roku nic o Bogu powiedzieć, bo to jest zagrożenie dla niego. Zauważcie, jak to jest ta walka z religią, walka z Bogiem i przede wszystkim deprawacja. To jest zasada masońska. Naucz człowieka grzeszyć, a Bóg człowiekowi będzie niepotrzebny. I to dzisiaj się wprowadza w Polsce. Właśnie to ustawodawstwo niezgodne z prawem naturalnym. My jako katolicy nie możemy iść za tym, co mówią ci, co nie wierzą. Tak, dla nich nie ma żadnych zasad. Można ludzi klonować, można in vitro stosować, można zabijać nienarodzone dzieci, ale kto jest wierzący, nigdy za tym nie pójdzie, bo wie, że jest przekazanie piąte, nie zabijaj, i Pan Bóg go z tego będzie rozliczał. Nie możemy się na pewne ustawodawstwo zgodzić. Co więcej, musimy promować miłość naszej ojczyzny i dużo modlić się za Polskę. To jest, moi drodzy, mimo wszystko to jest moja ojczyzna. I sami wiecie, że złe to jest dziecko, które źle mówi o własnej matce, o własnym ojcu. Nawet gdy rodzice może nieraz nie spełniają do końca swoich obowiązków, dziecko nie może źle mówić o swoich rodzicach. I tak samo źle jest, jak Polak źle mówił o ojczyźnie, że to nie jest żaden kraj, że to nie jest żadna ojczyzna. Nie wolno tak mówić. Właśnie zauważcie, co robią rodzice, jak widzą, że jest źle. Pomagają dzieciom, modlą się za te dzieci, tłumaczą, wyjaśniają. Dlaczego? Bo ojciec, matka wie, kim są dzieci. I tak samo, bracia i siostry, trzeba też patrzeć na ojczyznę dzisiaj. Tak, widzimy zło, nie ma dwóch zdań, bo to, co nieraz się słyszy w tych orzeczeniach sądowych, ale nie można mówić źle, że to jest zła Polska. Nie można tego czy innego urzędnika w państwie utożsamiać z całą ojczyzną. Polska jest naprawdę dobra. I dlatego też, jeżeli my sami się w jakiś sposób nie upamiętamy, to nie myślcie sobie, że ktoś z zewnątrz nam pomoże. Upamiętanie musi pójść od nas. To my mamy zmieniać ojczyznę. Nikt nam inny nie zmieni. I teraz ostatnia rzecz, którą chciałbym powiedzieć jeszcze dzisiaj w tym słowie. My jesteśmy spadkobiercami świętego Andrzeja Boboli. Właśnie na polskiej ziemi tutaj ze Strachowiny wyszedł wielki święty, wielki patriota. Zabijali go za Polskę. Chcieli, żeby wyrzekł się, że jest Lachem. Patrzcie, jak ten Lach tańczy. Tak, kiedy go zawiesili u powały, tak się śmiali kozacy ze świętego Andrzeja Boboli. Ale on nie wyrzekł się ojczyzny. I patrzcie, jeżeli patrzymy na naszą historię, Mikołaj Bobola, to jest wujek świętego Andrzeja, zginął pod Moskwą w 1604 roku. Drugi Bobola, właściciel, zginął pod Wiedniem. Andrzej Bobola oddał życie na terenie dzisiejszej Białorusi. Patrzcie, rozsławiali naszą ojczyznę, bronili, przelewali krew. I właśnie musimy być, to nie jest powód jakiejś takiej dumy, pychy, zarozumiałości, ale taka świadomość, że po tej ziemi powinni chodzić Polacy, którzy kochają własną ojczyznę, którzy umieją cierpieć, bronić, walczyć za tą ojczyznę. I to jest też z tego powodu rodzi się i tam intencja mszalna, którą dzisiaj odprawię. Uważam, że byłoby to nie do pomyślenia, żeby w miejscu patrona Polski dzisiaj nie modlić się za ojczyznę. Wprawdzie mamy różne uroczystości dzisiaj, dlatego tak wcześnie jest ta msza święta. Ale bracia i siostry, trzeba, żeby z tej strachocińskiej ziemi Bóg usłyszał i Andrzej Bobola by się nami ucieszył, że my czynimy to, co on czynił. Jak siostra Faustyna pisała w swoim dzienniczku, mam wizję i widzę między innymi, jak Andrzej Bobola klęczy przed Jezusem i modli się za Polskę. I właśnie święty Andrzeju, my też dzisiaj jako twoi spadkobiercy klęczymy przed tym Bogiem i modlimy się za naszą ojczyznę, a ty nam w tym dopomóż, by ta Polska Polską była. Amen.